Dzień dobry, gościem Radia Rodzina jest dzisiaj pan Przemysław Czarnecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie państwa.
Panie pośle, miał pan przerwę od polityki, teraz pan wraca do rozmów, do spotkań z wyborcami. Ta przerwa była spowodowana takim czyśćcem, można powiedzieć. Czy jest problem z alkoholem i trzeba pójść na terapię, był pan?
To znaczy, ja może zacznę od początku, to ta przerwa faktycznie była leciutko wymuszona, aczkolwiek ona nie była przerwą od polityki, bo wiadomo, że te moje aktywności codzienne, parlamentarne, czy jeżeli chodzi tutaj na poziomie okręgu, ja cały czas przecież byłem aktywny. Tylko jeżeli chodzi faktycznie o moje wystąpienia medialne, to były one troszeczkę ograniczone i to faktycznie od dłuższego czasu jest takie moje pierwsze spotkanie, gdzie mogę tutaj z panią redaktor, ale siłą rzeczy to też z państwem na pewne tematy porozmawiać. Wiadomo, rzeczy takie mało fortuny dla mnie, czyli od tej mojej przygody związanej z Izbą Wytrzeźwień, tak, bo rozumiem, że o tym rozmawiamy. Ja, jeżeli chodzi o jakąś terapię, to uznałem, że to nie ma sensu. Ja po prostu samemu narzuciłem sobie po prostu taki rygor, że od tego czasu, przez dłuższy okres czasu, przez parę miesięcy po prostu alkoholu nie piłem, a teraz, jeżeli już się zdarza, to po prostu w malutkich ilościach incydentalnie i mam nadzieję, że tak powiem, to w tym kierunku będzie wszystko szło.
Że taki rachunek sumienia pan sobie zrobił?
Znaczy, na pewno każdemu, że tak powiem, zdarza się jakoś, nie wiem, potknąć się, czy nawet upaść.
Ludźmi ważne, jesteśmy.
Tak, ważne jest to, jakie są konsekwencje tego i czy potrafimy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mnie, to wiadomo, z jednej strony mogę się powiedzieć, że biję się w piersi za to moje takie nierozważne zachowanie. Nawet ja bym nie powiedział, bo ja przecież jak tylko to się wydarzyło, to ja przepraszałem za to, co zrobiłem, tylko ja uważam, że ja nie zrobiłem nic złego, tylko przede wszystkim coś głupiego zrobiłem.
No, ale jest pan tutaj osobą publiczną, dlatego właśnie, to dlatego,
ale właśnie, ale to podkreślam,
nie?
Ale ja podkreślam, ja zrobiłem coś przede wszystkim głupiego. Tylko, że przede wszystkim, umówmy się, ja nie chcę tego specjalnie jakoś wywlekać, bo to są, wiadomo, poniekąd moje osobiste sprawy. Mi przede wszystkim było bardzo przykro, bo ja zawiodłem na pewno swoich najbliższych, swoją rodzinę, swoich bliskich i pod tym kątem również do tej pory czuję się z tym mocno niekomfortowo. Dlatego też umówmy się może, że tego wątku jakoś bardziej
nie zamierzam. Dziękuję, że pan powiedział i przyznał się. Mam tutaj taką listę, zebrałam rzeczy, w których pan uczestniczył, pomagał znaleźć pieniądze, ale może najpierw zacznijmy od takich głośniejszych rzeczy, które są teraz w przestrzeni publicznej. Czy pójdzie pan 2 kwietnia albo weźmie udział w jakiejś debacie związanej z Janem Pawłem II, to będzie rocznica śmierci?
Znaczy, ja rozumiem, że
bo jest pan pokoleniem JP2 też.
Tak, pamiętam 21-37, no chyba wszyscy przeżywaliśmy to, co się wtedy wydarzyło. Już mówię o ostatnich chwilach Jana Pawła II. Ja rozumiem, że to pytanie nie pada przypadkowo, tylko odnosi się niestety bieżącej sytuacji politycznej. O tym, że są o tym, że są po prostu pewne siły, które w sposób bardzo taki nieładny i przykry. Ja jak najbardziej mogę powiedzieć, jaki mam osobiście, ja podkreślam, że to, co teraz mówię, nie mówię nawet jako polityk, tylko mówię jako człowiek, jako osoba właśnie tej ładnie powiedziane do pokolenia JP2, który się tak naprawdę od dziecka się wychowywał za pontyfikatu Jana Pawła II i pamiętam, że tak powiem, czy to jego pielgrzymki, prawda, czy przede wszystkim przesłanie, bo nie tylko jako osobę, jako dobroć, która z niego płynęła, ale przede wszystkim to, co chciał nam wszystkim katolikom, ale również Polakom przekazać. Tego dnia na pewno będę jakoś uczestniczył czynny, że tak powiem, sposób będę chciał pokazać to, że w dalszym ciągu, mimo pewnych, że tak powiem, zarzutów, które są, powiedzmy sobie wprost, ja nie chcę teraz w to chodzić, aczkolwiek, czy są po prostu rzeczy, kalumnie wysane z palca, oszczerstwa, które, tak jak mówiłem, one nie mają na celu nic dobrego z punktu widzenia społeczności polskiej,
za
budowania.
Za dużo tu emocji tu
tak.
jest nawet.
Znaczy, nie, no, ale tylko, że to jest wykorzystywane w sposób podły, to jest wykorzystywanie czysto koniunkturalne. Z jednej strony wiadomo, że prawda się obroni, tak, czy prawda nas wyzwoli, tylko, że jest kwestia tego, że w momencie, kiedy ktoś jest bezpardonowo, w sposób fałszywy atakowany, to nie ma się co dziwić, że osoby, które chcą stać w świadectwie tej prawdy, też będą akcentowały, że tak powiem, swoje przywiązanie do pewnych wartości, katolickich. I to nawet nie chodzi o wartości katolickie, sensu stricte, że ta dana osoba chodzi, nie wiem, co tydzień do kościoła częściej, a może chodzi znacznie rzadziej, tylko chodzi o pewną spuściznę, którą w tym wypadku Ojciec Święty nam chyba wszystkim w jakimś stopniu przekazał. I jeżeli chodzi o jego postać nie tylko dla wiernych, dla osób ze środowiska kościoła katolickiego, ale chyba dla wszystkich Polaków, była to jedna z tych niewielu osób w historii polskiej, które właśnie powinny pozostać poza pewnymi kontrowersjami. Tym bardziej, że te zarzuty, które są stawiane, są one kompletnie absurdalne i one faktycznie można różne rzeczy oczywiście połączyć do siebie, że ktoś kogoś znał albo że ktoś coś zrobił, tylko my musimy pamiętać, jakie były wtedy realia historyczne i powiedzmy sobie wprost, no jeżeli takie rzeczy miała Służba Bezpieczeństwa na Ojca Świętego Jana Pawła II, przede wszystkim z ich archiwów pewne rzeczy wynikają, to pojawia się pytanie, czemu tego nie wykorzystywała. To przecież wyraźnie widać, że to jest ten bezpardonowy atak, chociażby wiąże się z wydaniem pewnej książki przez wydawnictwo Agory, wydawnictwo związane z Gazetą Wyborczą, która też atakuje
Czy to jest przedwyborcza gra na podważenie autorytetu?
Znaczy, ja jestem daleki od tego, że to były, że tak powiem, zamierzenie polityczne ze strony, nie wiem, stacji TVN, bo wydaje mi się, że ten efekt jest, jeżeli taki był zamierzony, to jest wprost odwrotny od zamierzonego. Natomiast raczej to jest kwestia pewnego, już od iluś lat mającego miejsca podkopywania pewnych autorytetów, uderzenia w pewne wartości, w pewną tradycję, która w wypadku Polski, tak, bo ja nie chcę tego jakoś ekstrapolować na inne kraje, ona jest po prostu nierozerwalnie związana z wiarą, z Kościołem katolickim.
Był pan w Komisji Obrony, teraz jest pan w komisji, między innymi w Komisji Spraw Zagranicznych, to zapytamy o sytuację za naszą wschodnią granicą. Czy wiadomo już, kiedy migi będą przekazane Ukrainie? Premier mówił, że w ciągu miesiąca, powiedział to w połowie marca.
Tak, tylko że akurat tego rodzaju ustalenia, to wiadomo, że to jest decyzja natury politycznej, tak. Ale zaraz w zamian za tym idą różnego rodzaju technikalia, które czasami są od nas, od polityków, kompletnie niezależne. I wydaje mi się, że skoro to była zapowiedź pana premiera, że w ciągu miesiąca, to po prostu znaczy, że nasza decyzja polityczna jest tak, żeby one, jeżeli Ukraińcy byliby gotowi i my bylibyśmy gotowi technicznie przekazać te samoloty, żeby one były sprawne, żeby one, że tak powiem, dostosowane i tak dalej, bo to są też pewne kwestie różnego rodzaju, może nie homologacji, no bo wiadomo, w warunkach wojennych to raczej nikt by takimi rzeczami się nie przejmował, no ale tego, żeby po prostu ten sprzęt był sprawny, no i służył obronie ukraińskiego nieba przed agresją rosyjską. Natomiast tutaj pojawiło się również pytanie, uważam, troszeczkę bardziej istotne z punktu widzenia nas Polaków, bo wiadomo, że co by nie powiedzieć, te kilka migów to jest bardziej kwestia niestety natury symbolicznej. Wiadomo, że my dajemy tyle, ile możemy, no ale nasze możliwości też są niestety ograniczone. Powiedzmy sobie wprost, że gdyby wszystkie państwa były tak zaangażowane jak Polska,
to... Czyli koalicja taka.
Tak, no jeżeli chodzi o same migi, to faktycznie to ja przypomnę, że ten temat się pojawił już w zeszłym roku, we wrześniu, że takie pomysły były. My od tego czasu, wiadomo, pewne rzeczy wolą ciszę, czyli staraliśmy się w zaciszy gabinetów dyplomatycznych zbudować taką koalicję. Najpierw udało nam się, przecież my byliśmy pierwszym państwem, jeżeli chodzi o czołgi, o Leopardy, udało nam się, prawda, zbudować taką formułę, żeby te nowoczesne czołgi, relatywnie nowoczesne czołgi zostały Ukraińcom przekazane. Tak samo teraz tą koalicję udało się co do migów, tylko niestety mamy wszyscy świadomość, że te potrzeby Ukraińców są niewspółmiernie duże do naszych polskich, a nawet możliwości tych państw, które chcą się bezpośrednio zaangażować, bo tutaj ja nawet nie chcę w tym momencie, wiadomo, jest łatwo chociażby w Niemców uderzać, że ich ta pomoc była deklaratywna niż realia. Taką może ciekawostkę nawet tutaj podam, że cała pomoc zagraniczna dla Ukrainy, zarówno humanitarna, jak i wojskowa, wynosiła mniej niż pomoc Polski dla przedsiębiorstw podczas COVID-u. No to pokazuje, że tak powiem, skalę tego problemu, jaki jest, i tego, że ta pomoc jest z punktu widzenia Ukrainy na pewno za mała. Natomiast my nie, uważam, że nie powinniśmy się, jeżeli chodzi o polską obronność, patrzeć na to, co robią inni, tylko powinniśmy przede wszystkim ten potencjał bojowy wzmacniać. I ja uważam akurat, że jako PiS, jak gdzie jest, że tak powiem, to, co robimy, jest pełne prawo krytyki, natomiast akurat uważam, że akurat to, co robi minister Błaszczak w ciągu ostatniego roku i już wcześniej, bo wiadomo, że pewne tematy jest chociażby związane z F-35 i tak dalej, ja nie chcę tych poszczególnych systemów uzbrojenia, to ja jako zarówno członek Komisji Obrony Narodowej, były już członek, bo od miesiąca, że tak powiem, tam zmieniłem troszeczkę jakieś tam wewnętrznych przetasowań na trochę inny kierunek, się przekrywałem bardziej sprawy zagraniczne, gdzie jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, to akurat i jako przede wszystkim Polak, to uważam, że ta jego działalność naprawdę zasługuje na pełen nasz szacunek, bo tyle, co robi minister Błaszczak, to naprawdę niewielu poprzedników możemy znaleźć, który zrobił tyle dla obronności Polski, nie tylko w wymiarze sprzętu wojskowego, ale również w wymiarze międzynarodowym. No i ja tutaj właśnie zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że często takie różne środowiska mówią, że to nie jest nasza wojna. Ja mogę powiedzieć, oczywiście to nie jest nasza wojna i dlatego powinniśmy zrobić wszystko, żeby to nie była nasza wojna, a zrobienie tego wszystkiego oznacza po prostu bezpośrednie wsparcie, bezpośrednią pomoc dla Ukrainy, bo jeżeli nie pomożemy Ukrainie, jeżeli Ukraina upadnie, to kto wie, jakie są dalsze plany rosyjskie.
To teraz przenieśmy się na lokalne podwórko wrocławskie, jako właśnie poseł stąd. Trochę tych projektów tutaj było, gdzie pan pomógł załatwić pieniądze, że tak powiem. Akademia Piłkarska Śląska Wrocław, tutaj jest dofinansowanie z ministerstwa.
To jest promesa.
Na działalność. To jest cały projekt, to koszt 100 milionów złotych, a tutaj udało się załatwić 40 milionów złotych, z tego co pamiętam.
Nie chcę, że to powiem,
Interesuje się pan piłką?
Tak.
Żebyśmy mieli to nowe pokolenie, to musi się gdzieś wykształcić. Właśnie po to ma służyć Akademia Piłkarska Śląska Wrocław.
Tak, znaczy tylko, że zwracam uwagę, że to nie jest program dedykowany tylko i wyłącznie pod Akademię Śląska Wrocław, tylko to jest w ramach zapowiedzi premiera, który też widział, że co by nie powiedzieć, no jednak piłka nożna jest sportem narodowym, który najwięcej Polaków przy telewizorach, na stadionach gromadzi. Buduje też markę Polski.
A teraz mam pytanie. Udało się panu pomóc w załatwianiu funduszy na autobusy elektryczne dla Wrocławia, prawda?
Dwa dobre lata, jeszcze jak świętej pamięci Krzysztof Lawajder był prezesem tej miejskiej komunikacji, to też wspierałem, to była znacznie większa kwota, bo to bodajże 50 milionów złotych było dotacje z funduszu, żeby tutaj jednak właśnie te tematy związane z czystym powietrzem, z ekologią, żeby one odpowiednio wybrzmiały i służyły mieszkańcom.
To tu się rodzi pytanie, bo nie wiem, pewnie pan słyszał, że wrocławskie Volvo produkujące autobusy grozi im bankructwo. Mają zamykać się we Wrocławiu.
No niestety światowa koniunktura w różny sposób działa. Ja od razu mogę powiedzieć, jako przedstawiciel okręgu wrocławskiego, niezależnie jaka to jest firma, ja zawsze trzymam kciuki za nasz lokalny biznes tutaj. I faktycznie to, co jest mówione o tym, że Volvo ma problemy różne finansowe, tak, jeżeli mówimy o tym konkretnym zakładzie.
1500 osób ma stracić pracę.
Tak, no tylko, że to umówmy się, to jednak jest wszystko realizowane w ramach dużego koncernu.
Czy państwo jakoś nie powinno i samorząd tutaj pomóc w ratowaniu, bo to są miejsca pracy też, znaczy, nie? To są podatki tutaj.
Ja powiem tak, my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości robimy naprawdę bardzo dużo, że przy tych ciężkich czasach, bo mamy świadomość tego, że nie jest kolorowo. No dwie największe chyba katastrofy, jakie mogły nas, że tak powiem, dotknąć, czyli wojna w najbliższym sąsiedztwie Polski i COVID, tak? No to akurat przytrafiły się rządom Prawa i Sprawiedliwości, a mimo tego udaje nam się, wydaje mi się, zarządzać, weryfikacja będzie wyborcza, to sami Polacy zdecydują, jak oni nas oceniają. Natomiast jest tutaj jedna rzecz kluczowa. My w tym momencie bezrobocie w Polsce mamy drugie najmniejsze w Unii Europejskiej. Natomiast widzimy faktycznie dzisiaj, że ze względu na pewnym kryzysem, to powiedzmy sobie wprost światowym, no bo to duża inflacja powoduje, walka z inflacją siłą rzeczy powoduje wymrożenie pewnej gospodarki i ta inflacja nie jest przecież tylko wymysłem polskim, tylko to wszędzie w Europie jest i ta gospodarka po prostu będzie zwalniała. Liczba tych zamówień, które były bardzo mocno po COVID-zie, że tak powiem, te gospodarki się odbudowywały, było relatywnie dużo, one będą spadały. Natomiast wiąże się z pewnymi problemami, jak pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, to żeby wesprzeć konkretne przedsiębiorstwo, podkreślam, ale również całą branżę. To musi być odpowiednia notyfikacja ze strony Komisji Europejskiej.
To teraz przejdźmy do wyborów parlamentarnych, które już wielkimi krokami się zbliżają. Jak tu będzie lista wyglądała?
To znaczy...
Ktoś jest pokłócony we Wrocławiu, czy nie?
Nie, tego nie wie nikt, jak będzie wyglądało. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego, to chyba tylko i wyłącznie do niego jest to pytanie.
Aczkolwiek... Ale zaczął objazd i podobno kwiecień, początek maja mają być gotowe listy, tak czytałam.
To znaczy w głowie prezesa Kaczyńskiego zapewne te gotowe listy, one są już znacznie wcześniej, no bo jest kwestia kampanii wyborczej, to ja się śmieję, że ona się zaczyna tego dnia, kiedy idą wybory. No przecież my wszyscy pracujemy na to, żeby mieć i z jednej strony jak największe poparcie mieszkańców, wyborców, a z drugiej strony, żeby władze partii nas, że tak powiem, zauważały i na tych miejscach, znaczy na tych listach nas widziały. Natomiast tutaj się pojawiło pytanie o to, jakie są nastroje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, to ja nie chcę do końca mówić o tylko i wyłącznie okręgu wrocławskim, ja tylko się tutaj posłużę takim powiedzeniem Jarosława Kaczyńskiego, pana prezesa, że są trzy kategorie wrogów, wróg osobisty, wróg śmiertelny, kolega z listy, ale już mówiąc zupełnie szczerze, to ja uważam, że taka zdrowa rywalizacja, jaka ma miejsce na listach, i to w każdej partii politycznej, ona uważam, że jest tylko i wyłącznie z korzyścią, jak i dla samej partii, jak i przede wszystkim dla mieszkańców, no przecież wszak my dla nich tak naprawdę służymy, dla nich pracujemy, jesteśmy przez nich wybierani, jest kontrakt na 4 lata z nami podpisywany.
I trzeba się wywiązywać.
Tak, no i kwestia weryfikacji wyborczej.
I będzie pan kandydował.
Praktyka do tej pory jest taka, że co do zasady dotychczasowi parlamentarzyści, oni na tych listach się znajdują, jak się znajdują, to raczej na dobrych miejscach niż na słabych, ale też nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, bo mówię, to nie jest...
Czyli jest szansa, że pan będzie.
Tak, no i wtedy będzie do wyborców w tym momencie kwestia o ich ocenę mojej aktywności, działalności.
A co pan sądzi o tym sondażu przed wyborami? wyborczym, w którym się ukazał w Gazecie Wyborczej o tej jednej liście opozycji?
To znaczy, pomijając, że ta metodologia tego sondażu, ona była troszeczkę wadliwa, tak? Już nie chcę chodzić w szczegóły, no bo tam było kilka wariantów i to dosyć...
Dzięki temu sondażowi Konfederacja bardzo się teraz wybiła.
Znaczy, wydaje mi się, nie tylko dzięki...
Medialnie przynajmniej.
Tak, to na pewno ona korzysta na tej, na tej fali, tak? Dla mnie jedynym wiarygodnym sondażem jest wynik wyborów, tak? My niestety siłą rzeczy patrzymy na sondaże i one deprymują nasze zachowania, nasze, że tak powiem, pewne albo nerwy, albo euforie, no ale jest nam wielu takich, którzy witali się z gąską i że tak powiem, tą ręką w nocniku, tak nieładnie mówiąc, kolokwialnie lądowali, jak i takie partie, które były często niedoszacowane i żeby tak daleko nie szukać, to Prawo i Sprawiedliwość praktycznie co wybory było, że tak powiem, dla niektórych sondażowni, dla niektórych mediów takim brzydkim kaczątkiem, że tutaj, że nie, no tym razem to już na pewno PiS. Ja przypomnę chociażby tytuły książek Koniec PiSu i tak dalej, i tak dalej.
Tata ma jakiś wpływ jeszcze na pana życie, czy tylko już nazwiska te same, a pan zupełnie inaczej
idzie w polityce? Nie, no to by zabrzmiało bardzo dziwnie, jak ja bym się nagle wyparł ojca tutaj jeszcze publicznie. Wiadomo, że ojciec ma, zawsze będzie moim tatą i tak dalej, to nie, mogę godzinami mówić o naszych relacjach, ale wydaje mi się, że on ma dokładnie taki sam wpływ, jak ojciec na każdego innego 40-latka, czyli mówić może, pomagać może, tak jak wiadomo, jak to czasami bywa. Akurat ojciec jest niestety na tyle zabiegany, że raczej tutaj pomocy przy wnuczce jego, mojej córeczce, to nie widzę, że tak powiem, tego wymiaru bezpośrednio.
Ale przy kampanii tu wyborczej, jakieś rady, coś?
Znaczy, ja uważam, to już będzie któraś moja kampania, tak? Ja już, że tak powiem, nie chcę powiedzieć, że zęby zjadłem, bo jestem relatywnie młody, aczkolwiek jestem wśród posłów PiSu, którzy są trzecią kadencję, jestem najmłodszym posłem PiSu, a więc z jednej strony jestem najmłodszy, a z drugiej strony jakieś tam doświadczenie parlamentarne mam. Ja uważam, że ja od samego początku, no każdy sobie już po osiągnięciu pełnoletności, tak, pracuje na własny rachunek. Wiadomo, czasami to nazwisko jest dużym wsparciem, bo na pewno moja rozpoznawalność jest, siłą rzeczy jest większa. Czasami też jest obarczone, że tak powiem, że ktoś patrzy na mnie przez pryzmat ojca i od razu się do mnie albo uprzedza, albo jakoś z góry zakłada jakąś, nie wiem, formułę, że jestem taki, a nie inny. I powiem zupełnie szczerze, mi na takie pytanie to ja zawsze historycznie odpowiadałem, że nie mi to oceniać, raczej osoby z zewnątrz niech. A co na ten temat mówią, myślą, to już się, tak powiem, jest ich sprawa.
No dobrze, to dziękujemy. Pan Przemysław Czarnecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Rodzina.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
Wzajemnie.